Dzień dobry, to jest Rozmowa Niekontrolowana. Dzisiaj ze mną gość, którego już Państwo znają, pan Michał Dominczak, architekt Politechnika Łódzka. Dzień dobry, kłaniam się.
Dzień dobry.
Po naszej poprzedniej rozmowie o architekturze było bardzo dużo przychylnych komentarzy z prośbą, żeby pan się pojawił co najmniej jeszcze raz na kanale, więc z przyjemnością witam, ale będziemy rozmawiać tym razem może mniej o sprawach teoretycznych i zawieszonych gdzieś w dziedzinie estetyki sztuki, bardziej o sprawach praktycznych i jest do tego świetny pretekst, ponieważ Rada Unii Europejskiej zatwierdziła dopiero co wcześniej przegłosowany przez Parlament Europejski akt prawny EPBD, dyrektywę EPBD o charakterystyce energetycznej budynków, przy czym też dla wyjaśnienia od razu przypomnę, że ta dyrektywa ma bardzo długą historię, bo pierwsza jej postać to pojawiła się już 22 lata temu, na początku lat 2000, w 2002 roku. Ona była kilkakrotnie zmieniana. To jest chyba, jeżeli się nie mylę, trzecia postać tej dyrektywy. Oczywiście była zmieniana poprzez kolejne jej zaostrzenia i uszczelnienia, aż do obecnej postaci, kiedy to szacuje się koszt wykonania tej dyrektywy w Polsce na 1,5 biliona złotych. I dyrektywa istnieje niejako osobno, ona nie jest częścią pakietu Fit for 55, nie jest też, niektórzy moi widzowie mnie pytali o to, nie jest też częścią naszych zobowiązań, jeśli chodzi o KPO. Jest to po prostu odrębna regulacja, ale ona oczywiście jest włączona w cały ten system regulacji dotyczących klimatu i takie też uzasadnienie w samej treści dyrektywy znajdziemy. Od 2026 roku wszystkie nowe budynki użyteczności publicznej mają być dostosowane do standardów zeroemisyjnych. Dwa lata później wszystkie nowe budynki w ogóle. I pierwsze pytanie, co to właściwie w praktyce oznacza od strony architekta, a także jaka w ogóle jest świadomość istnienia tej regulacji wśród architektów. Pytam o to nie bez powodu, bo właściciele nieruchomości, nie tylko mieszkań, to jeszcze można by zrozumieć, ale również właściciele domów w ogromnej części w Polsce w ogóle nie mają pojęcia, o co tutaj chodzi.
O co chodzi, trudno powiedzieć, albo można powiedzieć bardzo łatwo, ale nie będziemy tutaj budować, znaczy skupmy się faktycznie może na kwestiach architektonicznych czy architektoniczno-budowlanych. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o środowisko inżynierów, architektów, świadomość istnienia pewnej polityki dążącej do, no powiedzmy na początku, oszczędzania energii czy budownictwa, które byłoby skupione przede wszystkim na niskim zużyciu energii, a w dalszej kolejności chodzi tu oczywiście o pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i tak dalej, i tak dalej. Ja jakby pomijam na razie inne cele strategiczne albo ideologiczne. Więc świadomość istnienia takiej polityki oczywiście jest, dlatego że polskie przepisy budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, były dostosowywane do zmieniającej się polityki, zaostrzano stopniowo. Tak naprawdę od lat 90., jeszcze zanim weszliśmy do Unii Europejskiej, ale przede wszystkim już w latach 2000, na przykład wymagania dotyczące izolacyjności przegród w budynkach. I to samo w sobie jest dobre, dlatego że niezależnie od innych celów, budowanie w sposób oszczędniejszy, jeżeli chodzi o zużycie energii, jest czymś właściwym. Można powiedzieć, że budownictwo w Polsce, budownictwo zarówno jednorodzinne, jak i wielorodzinne, dostosowywało się do tych zmieniających się warunków technicznych. Tam były takie okresy dostosowania się do tych zwiększających się norm i to przebiegało jakimś tam swoim torem. Natomiast problem zacznie się i zaczął się już właściwie w momencie, w którym do tych celów związanych, nazwijmy to, z oszczędnością energii, energii przeznaczonej na użytkowanie budynków, to jest też bardzo ważne, ja do tego jeszcze wrócę. Problemy zaczęły się wtedy, kiedy no, dołączono te elementy, nazwijmy to klimatyczne, nikt nie ukrywa, zresztą tutaj pan wspomniał o tym, że nie jest to część pakietu Fit for 55, ale jednak no, trudno tutaj nie dostrzec pewnej korelacji i związków między między tą polityką. Zresztą na nią się gdzieś tam w tym tekście chyba autorzy powołują.
Tak, jest to
Więc
zawarte w tekście
tak.
dyrektywy, zdecydowanie.
Więc można powiedzieć, że w Polsce, jak nie tylko w Polsce, projektowanie budynków, projektowanie architektury już od dawna zmierza w kierunku energooszczędności, poszukiwania rozwiązań, które czyniłyby budynki zarówno mieszkalne, jak i budynki użyteczności publicznej jak najtańszymi w eksploatacji. No z tym, że tutaj słowo jak najtańszy w eksploatacji nie sprowadza się tylko i wyłącznie do kosztów ogrzewania czy kosztów chłodzenia i wentylacji. To są trochę bardziej skomplikowane sprawy, ale faktycznie ta świadomość istnieje. Myślę, że nie ma na tak zwany dzień dzisiejszy świadomości, co się zmieni w najbliższych latach. Tego jeszcze nie wiemy. Nie ma polskiego tekstu tej dyrektywy, nie ma przede wszystkim polskich przepisów, przepisów wykonawczych, więc możemy się tylko spodziewać, jak to będzie wyglądało.
Ja mam takie, przepraszam, może głupie pytanie, ale z punktu widzenia laika wydaje mi się ono uzasadnione. Mówi pan o tym, że wchodziły w kolejnych latach normy, które sprzyjały budowaniu energooszczędnemu.
Znaczy wymuszały je w tym sensie, że no, tworząc projekt należało zaprojektować odpowiednie przegrody zewnętrzne, czyli ściany, odpowiednią izolację termiczną dachu, stropodachu, odpowiednie okna. W przeciwnym wypadku no, taki projekt byłby wadliwy z punktu widzenia przepisów i mógłby nie uzyskać pozwolenia na budowę, chociaż oczywiście też trzeba zaznaczyć, że urzędy nie sprawdzają tych projektów bardzo szczegółowo. To tak, taka uwaga.
Ja się zastanawiam nad tym, czy to wprowadziło dla architektów, no i oczywiście, czy ta dyrektywa ewentualnie wprowadzi dla architektów jakieś ograniczenia w swobodzie twórczej. No na przykład, nie wiem, mam przed oczami taki wyidealizowany obraz domu, który ma dużą powierzchnię ścian ze szkła, to znaczy na przykład jest to taka otwarta ściana szklana na
No
ogród,
tak,
na
no
jakiś las.
oczywiście.
No i domyślam się, że tutaj trudno uzyskać dobrą energooszczędność takiego budynku. Może się mylę. Generalnie chodzi mi o to, czy te
Na pewno
zasady
trudniej.
skrępowały swobodę twórczą.
To chyba za dużo powiedziane w tej chwili. Ja uważam, że dobry architekt jest w stanie w twórczy sposób poradzić sobie z zadaniem, jakim jest zaprojektowanie budynku, mając naprawdę bardzo ograniczone środki. Ale faktycznie przyznaję, z punktu widzenia ideologii, która przyświecała twórcom tej dyrektywy, ideałem jest półziemianka zbudowana ze styropianu, najlepiej pozbawiona okien i drzwi. Dlatego, że wówczas ona spełnia wymogi zeremisyjności w sposób najbardziej perfekcyjny. Więc można powiedzieć, że tak, faktycznie, jeżeli to jest ten ideał, a on no, nie został zapisany, ale logicznie rozumując, zdając sobie sprawę, że dużo łatwiej, dużo lepszą izolację zapewniają ściany niż okna, nawet z najlepszego szkła, z najlepszych pakietów szkła budowlanego, to oczywiście to uzyskujemy taki ideał. Ale to ja to trochę, znaczy troszkę żartuję, aczkolwiek mam nadzieję, że to zostanie żartem, a nie będzie to ponurym żartem i faktycznie nie to będzie celem, może inaczej, że nie jest to docelowy sposób zapewnienia mieszkań w Europie w przyszłości. Bo drugie rozwiązanie, któremu też sprzyjają tego typu dyrektywy, czy może nie sama dyrektywa, ale ogólnie polityka związana z polityką klimatyczną, nazwijmy ją w ten sposób, to oczywiście ona się kieruje w stronę mieszkalnictwa wielorodzinnego na jak najmniejszej powierzchni, w jak najbardziej zwartej zabudowie, która no, też jest najbardziej efektywna energetycznie, w tym sensie, że ma najmniej przegród zewnętrznych, najlepszy stosunek powierzchni do przegród zewnętrznych. Ja nie chciałbym tutaj wchodzić w takie szczegóły, jakby wrócę do tego pytania o swobodę. Więc na pewno wpływa to w jakiś sposób na możliwości, albo inaczej, spełnianie zachcianek, marzeń, pomysłów będzie po prostu nieco bardziej kosztowne, a może nawet dużo, o wiele bardziej kosztowne. Aczkolwiek
Dokładnie,
nadal jest możliwe.
Dokładnie teraz powiedział pan, czy odpowiedział pan już częściowo przynajmniej na pytanie, które miałem zadać, bo wracając do tej mojej wizji domu, który ma co najmniej jedną ścianę, właśnie z takich tafli szklanych, pewnie tam odsuwanych, tak żeby można było mieć kontakt właśnie z ogrodem, z przyrodą, z rosnącym obok domu lasem, pomyślałem sobie, kiedy pan powiedział o tym, że trudniej jest zapewnić dobrą izolację, nawet jeśli to jest bardzo dobrego gatunku szkło. No to od razu pomyślałem sobie, czyli co, jeżeli ktoś chce mieć taki dom, a będzie musiał spełnić te normy, no to będzie musiał zainwestować, czyli będzie go musiało być na to stać, w jakieś bardzo wysokogatunkowe szkło, które zapewni dobrą izolację. Natomiast jeżeli kogoś nie stać, no to po prostu będzie musiał się pogodzić z tym, że jego dom nie będzie wyglądał tak, jak on by chciał. Czy ja dobrze myślę?
W pewnym sensie tak, aczkolwiek tutaj jakość szklenia budowlanego, stolarki okiennej, tak ją nazywamy, jest zbliżona. Tu są naprawdę już niewielkie różnice między poszczególnymi producentami. Jest tylko kwestia wielkości tych pakietów i obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla całego budynku. Trudniej spełnić te normy, mając duże przeszklenia. Dlatego powiedziałem, że takim ideałem jest półziemianka pozbawiona okien i jeszcze w dodatku o jak najniższych kondygnacjach, tak? No bo im większa wysokość pomieszczeń, wysokość budynku, tym większe koszty związane z ogrzewaniem, wentylacją i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nawiążę tu taka mała dygresja. Otóż cała dyrektywa skupia się przede wszystkim na zużyciu energii, ale podczas użytkowania budynku. Tam oczywiście wspomina się też o tak zwanym śladzie węglowym, czyli o zużyciu energii, emisji dwutlenku węgla w procesie produkcji materiałów budowlanych. Ale nie da się ukryć, to bardzo wyraźnie widać, że tam wszyscy skupiają się na zużyciu energii w trakcie użytkowania budynku. Tymczasem to oznacza, że drugorzędnym staje się na przykład rodzaj materiałów budowlanych. Mało tego, dużo korzystniejsze jest użycie tworzyw sztucznych, polistyrenu, pianki poliuretanowej jako materiałów izolacyjnych niż materiałów naturalnych. To jest pewien problem. Myślę, że o tym też jeszcze porozmawiamy.
Czyli tych materiałów będzie się bardziej opłacało używać,
Które będą bardziej efektywne, tak.
które będą bardziej efektywne, ale teoretycznie powinny być raczej eliminowane, tak? Jako też wyrządzające większe szkody środowiskowe wtedy, kiedy się je wytwarza, tak? To rozumiem.
Oczywiście w teorii założenie jest takie, żeby sprzyjać również materiałom naturalnym, chociaż nie jest to powiedziane wprost. Ja mówię, to jest logiczna konsekwencja tego, co tam jest zapisane. Oczywiście podkreślam, nie wiem, jaka będzie wersja końcowa, jak będą wyglądały przepisy wykonawcze, przepisy krajowe, bo to też ma znaczenie. Natomiast logiczną konsekwencją sytuacji, w której dążymy do minimalizacji strat ciepła, czyli minimalizacji nakładów na ogrzewanie, ale również na chłodzenie, bo to też zaczyna mieć znaczenie, no to poszukujemy jak najbardziej efektywnych materiałów izolacyjnych. A tak się składa, że te najbardziej efektywne materiały izolacyjne, najtańsze, najłatwiej dostępne, to są materiały pochodne, czy produkcja przemysłu chemicznego, mówiąc wprost.
Jak to będzie wyglądało, no i też na podstawie tego, co już się wydarzyło w ciągu ostatnich 20 czy 30 lat w sferze projektowania, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o koszty samego projektu? Czy pan jako architekt widzi jakieś konsekwencje, to znaczy, czy projektowanie po prostu stanie się droższe z powodu wprowadzenia takich wyśrubowanych wymogów, czy ono po prostu będzie tak samo kosztować jak teraz, bo projektowanie to projektowanie, inna sprawa materiały i budowa.
Jeżeli chodzi o usługi projektowe, ja bym sobie życzył oczywiście, żeby honorarii architektów były wyższe niż są obecnie, ale samo wprowadzenie tych wymogów nie powinno wpłynąć na koszty projektów. Zaznaczam, w polskich realiach koszt projektu to jest kilka procent, to jest naprawdę ułamek wartości całej inwestycji. Więc tutaj nie przewiduję jakichś szczególnych zmian. Tak jak powiedziałem, my jesteśmy przygotowani. W programach polskich uczelni od bardzo dawna wprowadzało się zagadnienia projektowania, nie domów zeroemisyjnych, ale raczej domów, które to różnie nazywano. Generalnie chodziło o takie projektowanie, które przy jak najmniejszym użyciu pewnych rozwiązań technicznych w jak najlepszy sposób gospodaruje energią, nazwijmy to odnawialną, czyli tak naprawdę energią słoneczną. Uczono nas, że można projektować budynki, otwierając je w kierunku południa, od tamtej strony lokalizując jak największe przesklenia. Oczywiście przy zaopatrzeniu odpowiednich przesłon, po to, żeby dom nie nagrzewał nam się latem, ale też, żeby to ciepło. No w naszym klimacie cały czas poszukujemy słońca, więc wykorzystywanie energii słonecznej poprzez zwracanie budynków dużymi otworami okiennymi, przeszkleniami w stronę południową było elementem kształcenia tego, jak projektować w sposób, nazwijmy to, energooszczędny, ale zapewniający niskie koszty eksploatacji. Tych zasad jest dość dużo, na przykład jak najmniej otworów okiennych od północy, odpowiednie ukształtowanie dachu, odpowiedniej grubości izolacji, właśnie używanie pewnych naturalnych sposobów magazynowania energii poprzez odpowiednie materiały wewnątrz, na posadzkach, stosowanie ogrodów zimowych biegnących przez dwie kondygnacje. Z tym, że ten sposób projektowania niespecjalnie się przyjął. Typowa architektura mieszkaniowa właściwie reprezentuje rozwiązania, które wynaleziono czy opracowano chyba jeszcze w latach 30. Ja może troszeczkę upraszczam, ale trochę tak to wygląda. Natomiast jakby kończąc ten
A
wątek,
przepraszam, a
tak?
dlaczego ten sposób projektowania się nie przyjął? Czy on był zbyt wymagający dla architektów,
Nie,
czy
dla architektów
uniemożliwiał?
może, to może aż taki wymagający nie był, z tym, że nie, jeżeli chodzi o budownictwo jednorodzinne, nie każdy klient chciał tego typu rozwiązanie. Jeżeli chodzi o budownictwo wielorodzinne, ono po prostu było droższe i niekoniecznie deweloperzy byli tym zainteresowani. Ja przypominam, że w Polsce, Polska to nie jest kraj dla architektów, ale też to nie jest kraj klienta. To jest kraj, w którym niestety siła nabywcza kupujących mieszkania, budujących domy jednorodzinne jest stosunkowo niewielka. W związku z tym jakość rozwiązań architektonicznych budownictwa wielorodzinnego, moim zdaniem, jest bardzo niska, a z pewnością zdecydowanie niższa niż w wielu innych krajach Europy.
Skoro jednak jakieś tego typu rozwiązania były już wprowadzane i na uczelniach dla architektów, no i rozumiem, że w jakimś tam stopniu były jednak realizowane w praktyce, to jak pan ocenia, oczywiście ja wiem, że to jest bardzo trudno jakoś tam szacunkowo stwierdzić, no ale może jesteśmy w stanie. Jak duża część budynków wybudowanych w ciągu ostatnich powiedzmy 30 czy 20 lat może wymagać tylko jakichś niewielkich dostosowań, jeżeli chodzi o wymogi dyrektywy. Bo być może jest tak, że jeżeli ktoś zbudował dom powiedzmy w 2000 czy 2010 roku, no to aż tak bardzo się nie musi martwić.
Jeżeli chodzi o budownictwo ostatnich 2 dekad, to ono rzeczywiście wymaga najmniej dostosowania do wymogów tej dyrektywy. To dostosowanie będzie skupiało się przede wszystkim na źródłach ciepła. To jest może największe wyzwanie. W przypadku niektórych budynków może wchodzić w grę też na przykład wymiana stolarki okiennej. Natomiast nie przewiduję tutaj konieczności docieplania czy dodatkowej termoizolacji takich budynków. Mówię tutaj o 2 ostatnich dekadach. Oczywiście troszkę upraszczam, ale nie operujemy tutaj liczbami. To jest to, co mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. Natomiast bez wątpienia pewnym problemem będzie zmiana sposobu dostarczania energii. Proszę pamiętać, że przez długi czas takim popularnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o ogrzewanie, były piece na tak zwany ekogroszek, ale też na pelet, czyli piece na paliwo stałe. Ja wiem, że pelet jest biomasą, ale jednak jest to sposób ogrzewania, który nie będzie obecnie promowany. Na pewno nie w tej skali. Nastąpiła znacząca gazyfikacja Polski w ostatnich 3 dekadach. W związku z tym Popularność ogrzewania domów z użyciem gazu też jest, no, była duża. Więc jakby odpowiadając na to pytanie, jeżeli chodzi o budownictwo ostatnich 2 dekad, czyli mniej więcej od połowy pierwszej dekady XXI wieku, to tutaj tych problemów z dostosowaniem będzie najmniej. Tylko proszę pamiętać, że akurat koszt instalacji czy źródła ciepła, wymiany na przykład kotła gazowego na pompę ciepła jest bardzo duży. Mało tego, ogrzewanie, typowe ogrzewanie ze źródłem ciepła, jakim był na przykład piec gazowy, najczęściej było projektowane w ten sposób, że czynnik grzewczy był dosyć, był tak, to też uproszczę, nie jestem projektantem instalacji, ale miał dosyć wysoką temperaturę. W związku z tym na przykład grzejniki mogły być mniejsze. Jeżeli zmieniamy źródło ciepła na pompę ciepła, one operują na dużo niższych temperaturach czynnika grzewczego, w związku z tym powierzchnia oddawania tego ciepła powinna być większa, i tak dalej, i tak dalej. Więc nie zawsze wystarczy wymiana źródła ciepła. Czasami może to prowadzić również do wymiany sposobu ogrzewania. Cały czas oczywiście skupiamy się na tym, że w naszym klimacie jednak, mimo zmian klimatu, bo ten klimat się zmienia. Ja oczywiście raczej mam bardzo poważne wątpliwości, czy ludzie są w stanie wpłynąć na te zmiany.
Ale się zmienia.
Tak, ale się zmienia, zmieniał się zawsze zresztą. Faktycznie jest coraz cieplej, z czego powinniśmy się do pewnego stopnia my tutaj cieszyć, jeżeli chodzi o, mówię to też, żebym nie został posądzony o jakieś tutaj spiski, że chcę, żeby w Polsce było dobrze, a niech świat się spali, tak? To mówię tylko i wyłącznie o tym, że koszty ogrzewania znacząco spadły, chociażby z tego względu, że mamy dużo lżejsze zimy. Natomiast to mało kto, znaczy niektórzy to już zauważają, zaczynamy mieć problem z chłodzeniem naszych mieszkań i domów w okresie letnim, zwłaszcza w ciągu takich 2 miesięcy, które potrafią być bardzo, bardzo gorące. I tu niestety to, że przyzwyczailiśmy się do projektowania domów i mieszkań nastawionych na jak największe, jak uproszczę, łapanie energii słonecznej, czyli duże przeszklenia od południa bez jakichkolwiek przesłon zewnętrznych, które pozwalają na przykład na regulowanie dostępu światła słonecznego w tych miesiącach letnich, no to zaczyna być problemem. Wiele osób rozwiązuje to, idąc po najmniejszej linii oporu, stara się instalować klimatyzatory, i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem ten problem mógł być też rozwiązany na etapie projektowania, więc jak pan redaktor widzi, architektura jest jednak dość skomplikowanym zagadnieniem. Ale no tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o koszty związane z adaptacją budynków wzniesionych w ostatnich 2 dekadach.
Ale z tego, co pan mówi, wynikałoby, że gdyby budować już pod te nowe warunki i przede wszystkim pod nowe źródła ciepła, to właściwie budowałoby się trochę inaczej. No taka
I tak robi, tak,
prosta,
oczywiście, i tak od kilku lat rzeczywiście się dzieje. Tak?
No, taka prosta sprawa. Mówił pan o tych pompach ciepła i o tym, że tam temperatura tego czynnika jest znacznie niższa. No to nawet tak prozaiczna rzecz, jak nie wiem, wnęka pod kaloryfer. No w niektórych domach jest coś takiego. Ona po prostu musiałaby być większa po to, żeby ten grzejnik mógł być większy, albo jakiś innego rodzaju ogrzewanie, nie wiem, podłogowe czy jakieś inne. No ale tego w wielu domach zbudowanych w ciągu tych ostatnich 2 dekad nie ma, tylko właśnie jest to dostosowane pod innego rodzaju źródła ogrzewania, więc trochę mi to wygląda na taką, no powiedziałbym, pewną spiralę, to znaczy musimy dostosować budynek, a tu się okazuje, że to jeszcze nie pasuje, tu jeszcze trzeba to przebudować, tutaj trzeba to
Tak,
zmienić i ostatecznie zakres tych zmian się robi po prostu bardzo duży.
może tak być, oczywiście może się tak zdarzyć. I powiem wprost, no, gdyby nie wynikało to z jakiegoś przymusu jeszcze obciążonego grozą kar, pewnie stopniowo zmienialibyśmy swoje przyzwyczajenia, nawyki, również związane na przykład ze sposobem ogrzewania czy sposobem budowania. Tak jak zresztą to się stało, nie wiem, jeżeli porównamy budownictwo lat 80., 90. i początku lat 2000, ono jest zupełnie inne. Więc to były pewne naturalne do pewnego stopnia naturalne zmiany wynikające również ze zmiany przyzwyczajeń. I tu ja bym raczej zwrócił uwagę na to, że tak jak pan redaktor zauważył, no, to ten problem nie może być sprowadzony tylko i wyłącznie do jakiegoś prostego zabiegu, na które oczywiście władza w ramach kupowania wyborców stworzy pewnie jakiś program, nie wiem, piec plus, nie wiem, kaloryfer plus, czy cokolwiek plus, tak? Oczywiście przekupując Polaków ich własnymi pieniędzmi, bo pewnie takie pomysły się znajdą, tu raczej, znaczy na pewno się pojawią. Natomiast faktycznie warto naprawdę zastanowić się, zwłaszcza po tym, kiedy dowiemy się dokładnie, jak ta dyrektywa będzie wprowadzana w Polsce, z czym się mogą wiązać takie zmiany. Ja tu jeszcze dodam, że co ciekawe, akurat ta wersja dyrektywy jest nieco lepsza niż była prezentowana jeszcze w zeszłym roku. To faktycznie chyba ze względu na lobby przemysłowe, no, przemysłowe największego przemysłu w Europie, dopuszczono jednak stosowanie pieców na paliwa gazowe, ale tylko w tak zwanych układach hybrydowych. Natomiast to oznacza, że pewnie pojawią się pomysły na jakieś nowe systemy grzewcze. Ta hybryda będzie mniej lub bardziej hybrydą, może to nawet być zupełnie piec na gazowy, natomiast z jakimś tam dodatkiem czy naklejką, która, nie no, oczywiście przesadzam i trochę sobie żartuję, ale widać tutaj próby dostosowania do wymogów lobby przemysłowego. Ja już o tym wspomniałem trochę o przemyśle chemicznym, bo moim zdaniem jest to polityka służąca przede wszystkim wielkiemu przemysłowi chemicznemu i przemysłowi, który wiąże się z budownictwem.
Ja nawet muszę powiedzieć, mam na myśli co najmniej jedną firmę na S, która by mogła z takimi projektami pieców hybrydowych na gaz wystartować i pewnie wystartuje. No ale to wszystko mnie prowadzi do pytania o znacznie większe, jak to się mówi dzisiaj, wyzwanie, czyli po prostu gigantyczny problem, czyli wszystko to, co zostało zbudowane nie w ciągu ostatnich 20 czy 30 lat, ale wcześniej. I jeżeli mamy taki budynek, czy on jest jednorodzinny, czy wielorodzinny, który ma powiedzmy lat 50, to jaka tam skala działań musiałaby zostać przeprowadzona, żeby go dostosować do, ja już nie mówię nawet o wymogach dyrektywy EPBD, ale powiedzmy do nowoczesnego, dzisiaj przyjętego w Polsce standardu energooszczędności.
Czy to już jest, tu mamy do czynienia już z poważną przebudową, bo takie budynki wymagają nie tylko wymiany stolarki okiennej, ale wymagają pełnej termomodernizacji, czyli docieplenia ścian zewnętrznych, dachu, stropodachu. Czyli możemy tu mówić o takim naprawdę bardzo kompleksowym remoncie budynku. Z reguły wiąże się to również z wymianą sposobu ogrzewania. Aczkolwiek należy oczywiście wspomnieć, że przez te 30 lat znaczna część zasobu budowlanego, mieszkaniowego, wybudowanego w Polsce przed 1989 rokiem, została poddana termomodernizacji. Tylko w zależności od tego, w jakim okresie ta termomodernizacja następowała, poziom, na przykład, nie wiem, stopień izolacyjności przegród zewnętrznych, czyli ścian, też jest różny. Nie wszystkie, na przykład, nie wiem, budynki wielorodzinne, bloki na osiedlach PRL-owskich, które termomodernizowano, są doprowadzone do stanu, który jest wystarczający z punktu widzenia obecnej dyrektywy.
Czyli na przykład może być tak, że budynek był powiedzmy
No termomodernizacja w
termomodernizowany,
końcu lat 90. na
no
przykład, tak,
na
tak.
przykład i albo nawet nie wiem, no powiedzmy 15 lat temu i potem się okaże, że w momencie, kiedy wchodzą wymogi, to tak naprawdę trzeba to robić od nowa. Może być taka sytuacja.
No, albo zastosować takie środki, które, no, powiem tak, najłatwiej, paradoksalnie, najszybsza jest wymiana stolarki okiennej. Zresztą są to te miejsca, te fragmenty budynków, jak już zauważyliśmy, gdzie straty ciepła są największe. Więc przewidywałbym przede wszystkim zwiększone zapotrzebowanie na stolarkę okienną, jeżeli mówimy tutaj o takich o takich rozwiązaniach. No i druga sprawa, to o czym też już wspominałem, to rozwiązania techniczne, czyli wszelkiego rodzaju źródła energii odnawialnej, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, magazyny energii jakieś. No, daj Boże, również sposoby pozyskiwania energii geotermalnej, która jest akurat moim zdaniem, jest to sposób najmniej inwazyjny z punktu widzenia chociażby krajobrazu, ale również i, jakby to powiedzieć, wizerunku architektonicznego naszych miast, tak? Dlatego, że panele fotowoltaiczne muszą być gdzieś umieszczone. Obowiązek, który nakłada dyrektywa, że mają, budynki muszą być przygotowane, nawet jeśli ich nie mają, to muszą być przygotowane pod możliwość instalacji paneli fotowoltaicznych. Też oczywiście w jakiś logiczny sposób na przykład może doprowadzić, że pewne formy architektury będą mniej popularne, bo będą utrudniały lokalizację paneli fotowoltaicznych. No a oczywiście, jeżeli chodzi o wiatraki, no to tutaj doskonale wiemy, jak zmienił się krajobraz Polski, chociażby w ciągu ostatnich 20 lat, czy Europy, gdzie właśnie trudno znaleźć miejsce w krajobrazie, gdzie nie ma wiatraków, tak? To też jest coś, co ma pewne znaczenie.
W dyrektywie są przewidziane wyjątki i takie dwa duże wyjątki, kategorie wyjątków to po pierwsze są budynki zabytkowe, po drugie budynki mające funkcję sakralną. No i ja się zastanawiam, czy nie będzie to oznaczało,
Że wszyscy mieszkamy w zabytkach.
że zaczniemy tak, że masowo zaczną się próby wciągania budynków do ewidencji zabytków, chociaż to się wiąże oczywiście z innego rodzaju trudnościami z kolei. No albo że nagle się okaże, że w wielu budynkach no, są jakieś kościoły pozakładane, wspólnoty wyznaniowe i te budynki pełnią funkcję sakralną. Oczywiście trochę kpię, ale no jeżeli koszty tych przedsięwzięć renowacyjnych, jak to nazywa dyrektywa, będą tak duże, jak może wynikać choćby z naszej rozmowy, czy z tych szacunków, które się ukazują, no to pewnie ludzie będą szukali takich sposobów, żeby się jakoś z tego wywikłać.
Znając nasz charakter narodowy, który akurat w tym zakresie, mówię tutaj, zdolności kombinowania chyba się nie zmienił, w innym obszarze możemy polemizować. To już Polacy nie są tacy sami jak chociażby 20 czy 30 lat temu, ale w tym zakresie chyba jeszcze są. Więc pewnie i tak się zdarzy, ale tak szczerze mówiąc, wydaje mi się, że niestety, mówię to tak, niestety, ale chyba przymus ekonomiczny doprowadzić do tego, że ta ucieczka w zabytkowość w przypadku, nie wiem, budynków z lat 50. czy nawet 60., bo przecież zabytkiem możemy uznać właściwie obiekt, jeżeli on jest starszy niż 50 lat, więc tutaj łatwo będzie można doszukiwać się jakichś szczególnych cech architektury lat 60. czy 50., które umożliwią wpisanie takiego obiektu na przykład do ewidencji czy rejestru zabytków. Ja oczywiście też sobie trochę żartuję, więc pewnie jest to możliwe, ale raczej sądzę, że prędzej może się okazać, że mamy więcej budynków rolniczych, bo ta dyrektywa też pozwala nie stosować tych wymogów w pełnym zakresie odnośnie budownictwa związanego z rolnictwem, z tym, że jeszcze raz powtarzam, nie wiem. Nie znam szczegółów, nie wiem, czy to będzie dotyczyło tylko budynków gospodarczych, czy w ogóle gospodarstw rolnych, więc również budynków mieszkalnych w gospodarstwach rolnych, więc to prędzej bym szukał takiego obszaru. Natomiast obawiam się, że przymus ekonomiczny, czyli z jednej strony wysokie ceny energii, a z drugiej strony, no, jeżeli ta polityka ma być wymuszona, no to może być wymuszona jak każda polityka, albo kijem, albo marchewką. O marchewce już mówiliśmy, sami sobie ją sfinansujemy do pewnego stopnia, czyli gdzieś się znowu zadłużymy. No a kijem pewnie będą jakieś tam sankcje, być może wprowadzane stopniowo.
No, kary mają być, bo o tym już mówią przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska zupełnie otwarcie.
To znaczy, no, powiem tak, no jeżeli mamy się decydować, czy zdecydowaliśmy się na jakieś działania, albo nas do tego zmuszono, albo się zdecydowaliśmy, no to chcąc być państwem poważnym, to dotyczy zresztą każdego aspektu, tak? Taka mała dygresja z mojej strony, no myśmy się w Polsce przyzwyczaili, że można wielu przepisów czy regulacji nie respektować. I nie chcę tu już wnikać, czy to dobrze, czy źle, ale chyba z punktu widzenia funkcjonowania państwa to nie jest za dobrze. Czyli mówiąc prosto, jeżeli tą dyrektywę musimy uznawać jako członek Unii Europejskiej, no to wiadomo, że kary też będą, no jakoś ją trzeba wdrażać, tak? Więc ja byłem pewien, że będą kary. Tutaj te uspokajające stwierdzenia, że to nie o to chodzi, no to było tylko uspokajanie. Wiadomo, że kary też się pojawią, ale moim zdaniem właśnie pojawi się również marchewka. Tak, to na pewno.
Na koniec
Tylko
chciałem
zanim zapłacimy
zapytać,
sobie oczywiście.
no oczywiście, na koniec chciałem zapytać o aspekt bardziej, powiedzmy, ideowy albo ideologiczny tej sprawy. Rozmawialiśmy, kiedy poprzednio był pan moim gościem, głównie o takich kwestiach. Ja jestem ciekaw, czy wśród architektów pojawiła się jakaś moda, ale podbudowana właśnie ideologią na jakiś rodzaj zielonego budownictwa, na styl, który jest jakoś szczególnie powiązany właśnie z kwestiami klimatycznymi, który celowo, nawet formą jakoś nawiązuje do tej, powiem wprost, histerii, która w wielu miejscach wybucha. Czy coś takiego jest do zaobserwowania, niekoniecznie w Polsce, ale być może w innych miejscach świata?
Jak najbardziej. I akurat paradoksalnie powiem, że do pewnego stopnia to bardzo dobrze, dlatego że wszelkie próby poszukiwania nowych rozwiązań, niezależnie od tego, jak są motywowane ideologicznie, mogą owocować czymś dobrym, jeżeli chodzi o architekturę czy budownictwo. Więc ja na to patrzę z takiej bardzo praktycznej strony. Tak, to czasami przez przypadek możemy, przez przypadek albo no. W religii katolickiej mówimy o błogosławionej winie, czyli coś, co no, w tym wypadku, jeżeli nawet jest to warunkowane pewną ideologią, której ja osobiście nie akceptuję, ale może przyczynić się do poszukiwania ciekawych rozwiązań, dobrych rozwiązań, na przykład jeżeli chodzi o użycie, to o czym wspominałem, co akurat w dyrektywie nie jest promowane za bardzo, na przykład używaniem naturalnych materiałów, ale w sposób nowoczesny, stosowaniem pewnych rozwiązań, które czynią budownictwo zdrowszym, tańszym w eksploatacji, ale przede wszystkim tańszym nie dlatego, że zastosujemy jakieś niezwykłe technikalia, tylko dlatego, że jest to lepiej zaprojektowane, to ja się z tego cieszę. Nawet jeżeli autorzy tych projektów mają wizje, no, którymi ja się nie zgadzam. Ten trend się pojawia. Natomiast powiem tak, jeżeli chodzi o wdrażanie tej dyrektywy, to ja niestety obawiam się, że ona może wpłynąć nie na eliminację, ale z pewnością na zmniejszenie popularności mieszkalnictwa jednorodzinnego. Dlatego, że ono siłą rzeczy jest droższe i trudniej w budynku jednorodzinnym, nawet w zabudowie szeregowej czy bliźniaczej, trudniej jest osiągnąć te wszystkie założenia zeroemisyjności, niż na przykład w budynku wielorodzinnym. Więc tego się troszeczkę obawiam, że niestety dyrektywa może prowadzić do jeszcze większego skupienia na czymś, co ja nazywam chowem klatkowym, czyli takim budownictwem wielorodzinnym, które skupia się przede wszystkim na parametrach, a nie na jakości przestrzeni, społecznej przestrzeni mieszkalnej.
To tutaj dochodzimy do, znów nawiązując do naszej poprzedniej rozmowy, do tego, że co, może się okazać, że mamy w architekturze mniej nacisku na estetykę, mniej piękna po prostu, że to wszystko się robi takie już bardzo pragmatyczne, ale nie tak pragmatyczne, jak był przedwojenny modernizm, tylko już takie pragmatyczne, nudne pragmatyczne, o tak bym powiedział.
Takie niebezpieczeństwo istnieje, natomiast ja, jako architekt, jako ktoś, kto stara się uczyć kolejne pokolenia architektów, uważam, że nawet jeśli takie niebezpieczeństwo istnieje, to bardzo dużo zależy od nas, zależy też od świadomości tych, którzy w tych domach będą mieszkać. I znowu wracamy do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Nawet jeśli pewne wymogi narzucają też w sposób logiczny pewne rozwiązania formalne, uproszczenia, zmniejszania ilości okien na przykład, czy pewną formę budynku sprzyjającą na przykład instalacji fotowoltaicznej, to nadal jest bardzo szerokie pole do popisu dla architektów, pole do tworzenia naprawdę pięknej architektury, więc będzie trudniej, no ale bez trudu i wysiłku nie ma też przyjemności, albo ta przyjemność jest nieco mniejsza. Zakończę tak trochę optymistycznie, chociaż szczerze mówiąc jestem pełen obaw, nie jako architekt, bo tak jak już tu pan redaktor zauważył, zaprojektować można wszystko i to jest chyba najtańsze, najprostsze. Trudniej jest to zrealizować, a jeszcze trudniej za to zapłacić. Ale właśnie jako architekt obawiam się, jak budownictwo w ciągu najbliższych 2 dekad będzie wyglądało w naszym kraju.
Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Moim gościem był pan Michał Dominczak, architekt Politechnika Łódzka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
To była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się i do zobaczenia.